tak mi się wydaje, że po prostu tutaj też są ślady lisa. Tak mi się wydaje po wielkości łapek po prostu. Jest woda, więc prawdopodobnie albo skracały sobie po prostu drogę przez zamarznięty staw, albo też częściowo jeszcze w momencie, kiedy ten staw nie był zamarznięty, po prostu przychodziły tutaj pić wodę.
A tak, bo akurat tutaj na terenie tego stawu jest więcej śniegu, prawda? I tam nawet widać takie ścieżki śladów.
Wydeptane, tak, także tutaj musi być jakiś taki skrót, może mają te zwierzęta. Ten staw też jest dosyć płytki, dlatego on też szybciej zamarza, w związku z czym dłużej ten śnieg się tutaj będzie utrzymywał.
A tutaj co się znajduje? Bo widzimy, że jest przykryte taką folią, patykami i kamieniami. Wygląda trochę jakby przeleciała z wiatrem ta płachta.
Pod tymi płachtami kryją się rośliny aromatyczne. Tutaj akurat, gdzie stoimy, stoimy w pobliżu oregano. Dalej też mamy rozmaryn i lawendę. Także są to takie rośliny, które wolą właśnie raczej cieplejsze klimaty, takie bardziej śródziemnomorskie. Także na zimę musimy je po prostu okryć, a te gałęzie, które na nich leżą, to po prostu jest... No one muszą po prostu przyciskać tą płachtę, tak, tą folię do ziemi, tak samo kamienie. Także jest to po prostu kolejna forma takiej ochrony na zimę dla roślin, żeby zminimalizować ten wpływ mrozu na nie, żeby one z powrotem na wiosnę mogły sobie spokojnie dalej rosnąć.
Też mamy jeszcze coś tak przykryte, widzę tam dalej chyba, tak? Kamieniami.
Tam dalej też mamy roślinę aromatyczną, tam dalej mamy szałwie i mamy również tymianek. Także to też są przykryte dokładnie z tego samego powodu, żeby właśnie tutaj okryć je przed chłodem, przed śniegiem.
Ale fajna kryjówka.
Tak, weszłyśmy do takiej kryjówki świerkowej. Mamy dookoła siebie świerki. No i chciałam w sumie was, dziewczyny, zapytać, jak myślicie? No, ślady na śniegu są dosyć oczywistym śladem bytności zwierząt, no ale mamy też różnego rodzaju inne ślady. Co zwierzęta jeszcze mogą po sobie pozostawiać? Skąd my możemy się dowiedzieć, że one tutaj były?
Odchody albo różne zwierzątka kopią sobie jamy. No i ich jedzonko, które na przykład nie powinno się tu znajdować.
No my akurat tutaj właśnie pod tymi naszymi świerkami widzimy mnóstwo szyszek. No ale jakbyśmy porównali sobie tą szyszkę, która leży na ziemi z taką szyszką, którą zazwyczaj widzimy rosnącą na drzewie, no to ona wygląda nieco inaczej, prawda? Ponieważ tutaj możemy zaobserwować, że te wszystkie szyszki, które mamy tutaj wokół siebie, one są po prostu wygryzione. Także możemy z całą pewnością stwierdzić, że tutaj się jakaś stołówka odbywa bądź odbywała. Na pewno są to wiewiórki, a czy coś jeszcze? No tego to już nie wiemy, aż takich nie podglądamy, ale wiewiórki na pewno tutaj były. To możemy stwierdzić z całą pewnością.
No tak, bo wiewiórki to nie tylko orzechy, prawda, które im podrzucamy.
Wiewiórki to nie tylko orzechy, dokładnie. Właśnie bardzo lubią wygryzać sobie szyszki. Także tutaj jak najbardziej takim naturalnym, można powiedzieć, pożywieniem dla naszych wiewiórek też mogą być po prostu nasiona, które znajdują się w szyszkach. I jeszcze niektóre szyszki mają łuski.
Łuski, tak, a tutaj ta
a tutaj
jest...
A tutaj mamy już kompletnie taką szyszkę wygryzioną po prostu do samego tego trzonu, można powiedzieć.
Mimo tego, że nie ma tylu kolorów, co latem i co jesienią, to jednak tak trochę zróżnicowane te kolory są. Mamy też poza tym no nie tylko iglaste drzewa, tak, które są zielone, ale tutaj też jakiś luszcz, tak widzę, i są takie no, rośliny z listkami zielone, tak?
Tak, no możemy mieć oczywiście rośliny zimozielone, czyli takie, które tą zimę przetrwają, posiadając liście, tak, przez cały ten okres zimowy. Natomiast no, jeśli chodzi o drzewa, one w większości, drzewa liściaste, one w większości te liście na zimę zrzucają. No, ponieważ robi się dzień krótszy, jest też mniejsza dostępność wody w tym okresie zimowym, w związku z czym one sobie muszą jakoś z tym brakiem wody i brakiem słońca poradzić. Jesienią następuje całe to takie przygotowanie rośliny do tego, żeby mogła przetrwać zimę. Natomiast no, faktycznie drzewa iglaste no, na zimę igieł nie zrzucają. Jest w sumie jeden wyjątek, który zrzuca igły na zimę. Na pewno wiecie, o czym mowa.
Modrzew?
Dokładnie tak, jest to modrzew. No i to może też być taka ciekawostka, bo jednak ma igły, a jednak na zimę tych igieł się pozbywa. Głównie z tego względu, że jakbyście kiedyś mieli okazję dotknąć igieł świerka czy jodły i dotknąć igieł modrzewia, to się okaże, że te igiełki modrzewiowe, one są takie delikatniejsze. Po prostu igły świerka czy sosny czy jodły, one są pokryte takim woskiem, w związku z czym nie paruje tak z nich woda. Te igły modrzewia są nieco delikatniejsze.
Te igły zawsze są takie jakby, one nawet tak trochę się błyszczą, bo jakby one są takie nie tłuste, tylko jakby no właśnie, że mają
taki wosk
takie...
Mają. Tak. Mają na powierzchni taki wosk i to i właśnie zapewnia tą możliwość, że mogą tą zimę przetrwać. Także to taka ciekawostka, że no jednak ten modrzew u nas, no i na choinkę się świąteczną nie nadaje, ponieważ zostaną nam suche gałęzie. I tutaj się troszeczkę odmiennie właśnie od tych innych gatunków zachowuje.
Na przykład, no właśnie te drzewa iglaste mają te igły, ale no na przykład taki bluszcz, to co on robi, że ma liście, a na przykład, nie wiem, z drzew liście spadają?
W zasadzie to po prostu taka jest jego uroda, tak? Możemy tutaj podejść i dotknąć takiego liścia i zobaczyć namacalnie, jakie te liście są w dotyku, czy one są raczej delikatne, czy raczej troszeczkę bardziej sztywne. To już może dziewczyny ocenią, jak to tutaj widzą.
W sumie bym powiedziała, że trochę no, mocniejsze niż te z drzew.
Nie wszystkie rośliny tracą na zimę liście. Inne po prostu gatunki są w stanie przetrwać. Weźmy pod uwagę też to, że na przykład taki bluszcz, on jednak porasta gdzieś tam nam podłoże, tak? Jest tym najniższym piętrem, jakbyśmy tak spojrzeli na strukturę roślinności. Czyli one już z zasady mają troszeczkę mniej światła. Tą mniejszą ilość światła, dzięki temu, że są w stanie przetrwać też latem, no to po prostu tak samo się tutaj aklimatyzują zimą. Ale mamy obok na przykład rododendrony, który też jest rośliną taką zimozieloną. On może nie wygląda w tej chwili zbyt okazale, ponieważ te liście nam troszeczkę tutaj tak wyglądają, jakby były nieco zwiędnięte, ale też zachęcam, żeby dotknąć takiego liścia i zobaczyć właśnie, jak ta struktura liścia wygląda, czy on jest mocny, czy on jest gruby, czy jest cienki. I to też są takie rośliny, które właśnie zimę nam przetrwają i na wiosnę i właśnie w maju znowu nam pięknie zakwitnie.
Gruby.
Gruby. Solidne gruby, tak.
A te różne barwy to też jest kwestia tego, że no, my jako ogród botaniczny po prostu posiadamy rośliny w bardzo różnych odmianach, często też po prostu takich, które tą barwą się jakoś wyróżniają, także prawdopodobnie te, to są batuje albo cyprysy, to one po prostu tutaj mają taką barwę, gdyż jest to po prostu jakaś charakterystyczna odmiana, która taką właśnie barwę przybiera.
Pewnie też właśnie dlatego, że to ogród botaniczny, to też pokrój drzew jest taki bardzo, bardzo różny i to jak nie mają liści, to też widać, ale też trudniej jest rozpoznać drzewo, bo ja przyznam szczerze, no już tak po pniu, po gałązkach bym nie umiała, ten liść jest taką podstawą.
Tak, są pewne gatunki, które wiemy jak rozpoznać, na przykład no wiemy, że brzoza ma białą korę, więc jest nam ją łatwo zdecydowanie rozpoznać, nawet jak nie ma liści. No jest to bardzo utrudnione, tak naprawdę trzeba być naprawdę znawcą takich roślin i znać je bardzo dokładnie, żeby po samej korze, czy na przykład na wiosnę po pączkach, które się tworzą, takie drzewo rozpoznać. Nie jest to łatwe, tak jak mówię, no po prostu trzeba się znać na temacie i jest to już taka wiedza w sumie specjalistyczna.
Tutaj, o właśnie, można szukać podpowiedzi, bo ja teraz pomyślałam, że właśnie tu liście leżą tak
można,
pod drzewem.
Można tego rodzaju podpowiedzi szukać, ponieważ no liście, które opadły z drzewa, gdzieś tam pod tym drzewem będą się znajdowały, także tutaj możemy sobie pomóc.
Chrzęścimy.
Jeszcze tak, mamy sporo śniegu na tej alejce, bo chyba panowie nie za często...
O, lubię to miejsce. Tak, kiedyś docieramy... tutaj byłam i na tych kamyczkach sobie siedziałam.
Docieramy powoli do tej części ogrodu, która nazywa się Alpinarium, czyli do naszych tutaj lokalnych wzgórz. W tej chwili znajdujemy się przy największym wzgórzu ogrodu botanicznego. Tutaj oczywiście możemy spotkać rośliny takie głównie górskie. Także będziemy mieć tutaj trochę takich roślin płożących, właśnie iglastych, takie też płożące, rozłożyste. Mają mnóstwo takich małych, drobnych, granatowo-fioletowych kuleczek, które też są pokarmem dla zwierząt. No my zresztą też używamy jałowca do różnych potraw jako przyprawy. Takich jałowców tutaj u nas w ogrodzie też jest bardzo dużo. I to też jest taka może wskazówka, że jeżeli posiadamy gdzieś w naszym ogrodzie właśnie jakieś takie drzewa czy krzewy, które mają owoce, których my nie jemy, to nie ma sensu ich właśnie zrywać czy pozbywać się ich, ponieważ jak najbardziej stanowią one pokarm dla ptaków czy dla innych zwierząt, które tutaj mogą przychodzić w odwiedziny.
Widzicie tam tego ptaka?
Aha. Jaki ptak? Gdzie? A tam. O jacie, co to jest?
Jest taki ptak. Z bardzo charakterystycznymi piórkami, takimi czarno-niebieskimi. Nie, dzięcioł to nie jest, natomiast jest to...
To jest ta... Jak ona?
Ona, no właśnie.
Nie sroka.
Nie sujka.
Sójka?
Sójka, dokładnie tak, to właśnie była sójka.
Brawo.
Już mamy sójkę, to może jeszcze nam się tą srokę, o której wspominałyście, uda tutaj znaleźć. Także oczy szeroko otwarte. Może jakieś sikorki gdzieś nam się przewinęły, a żeśmy ich nawet nie zauważyły. Także taka największa aktywność to zdecydowanie rano.
Szybko. No ale dlatego, o właśnie, zając uciekł, tak? No bo pewnie nas się przestraszył, tak? Bo...
Zdecydowanie, były to dwa zające. Tak, całkiem pokaźnych rozmiarów. Myślę, że pani to potwierdzi.
Zastanawiałam, czy to nie były jakieś właśnie sarenki przez moment, ale...
No, były to zdecydowanie zające. Tak, musiały nas usłyszeć po prostu i uciekły po prostu przed nami. Jednak idziemy, tupiemy, szuramy. Kolejna w takim razie wskazówka na zimowy spacer. Trzeba się starać, poruszać bardzo cicho i zachowywać cicho. Wtedy mamy największą szansę na to, żeby tej przyrody jak najwięcej z bliska zobaczyć.
To idziemy teraz trochę ciszej i zobaczymy, jakie ślady zostawiły właśnie. Pani wspomniała o tych właśnie roślinach kapustnych, tak, że zające mogły sobie poobgryzać, czyli gdzieś tam takie jeszcze liście się znajdą.
No może tutaj u nas na systematyce, obok której właśnie przychodzimy, obok działu systematyki, tam różnego rodzaju właśnie rośliny kapustne są, także może jeszcze jakieś pojedyncze liście zostały, także myślę, że to po prostu z kolei było właśnie no, pożywienie dla takich na przykład zajęcy, takiego rodzaju rośliny. Także myślę, że tak. Myślę, że spokojnie tam możemy takie rośliny zastać, o ile je po prostu nie zostały jeszcze zjedzone. Aczkolwiek jeszcze ta zima nasza tutaj nie jest taka tragiczna, myślę, w tym roku. Mm-hmm. I jednak mimo wszystko te zwierzęta sobie po prostu jakoś radzą, tak? My mówimy o dokarmianiu zwierząt, ale też musimy pamiętać o tym, że decydując się na dokarmianie zwierząt, my głównie dokarmiamy ptaki, musimy to robić systematycznie i w momencie, jak już rozpoczniemy takie dokarmianie ptaków, to musimy je kontynuować w sumie aż do początków wiosny. One są po prostu przyzwyczajone. Często ptaki biernie na przykład czekają na to, aż otrzymają pożywienie w tym miejscu, do którego się przyzwyczaiły. I tutaj mogą nastąpić pewne nieprzyjemne sytuacje, w których po prostu w tym oczekiwaniu niestety, ale mogą się nie doczekać, że tak to ujmę. Też warto wspomnieć o tym, myślę, żeby też za wcześnie tych ptaków nie przyzwyczajać. Ptaki staramy się dokarmiać wtedy, kiedy już spadnie śnieg, mamy naprawdę ujemne temperatury, ponieważ wtedy to prawdopodobieństwo znalezienia pożywienia przez takie ptaki zdecydowanie maleje. A jeżeli nie ma srogiej zimy, jeżeli nie ma jakiegoś bardzo obfitego opadu śniegu, wtedy spokojnie poczekajmy jeszcze, aż ta zima do nas tak naprawdę przyjdzie.